A skoro tak bardzo jarają cię Igrzyska Olimpijskie, to fakt, że jako siatkarz na nie nie poleciałeś nigdy.
Jara mnie bardzo.
Jest bolesne, czy masz do tego dystans i spokojnie do tego podchodzisz?
Wszyscy chyba mają tę świadomość, że to będą bitwy i że z każdym z tych zespołów jesteśmy w stanie przegrać i to będzie dyspozycja dnia. Kto danego dnia będzie lepszą drużyną, wygra.
To powiedziała, bałem się, czy mój Kasanowa sobie poradzi z monogamią.
I... Czy to dalej jest Eurosport, czy to już zmieniliśmy kanał, przeskoczyliśmy na jakiś...
Odpalamy podcast Eurosportu, ja nazywam się Piotr Karpiński, dzisiaj u mnie Andrzej Wrona. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli siatkarski mistrz świata z 2014 roku, obecnie kapitan projektu Warszawa, człowiek, który robi różne rzeczy poza siatkówką, a który na wakacje podczas Igrzysk Olimpijskich będzie ekspertem Eurosportu. I to jest wątek, od którego chciałem, Andrzej, zacząć, bo to nie będzie taki ekspert, który czasami coś powie ciekawego, mądrego o siatkówce.
Już myślałem, że postawisz kropkę. To nie będzie taki ekspert, który czasami coś powie ciekawego. Kropka. Tylko będzie nudził na Igrzyskach.
Albo po prostu będzie wyglądał. Nie, nie, nie. Nie będzie tylko mówił od czasu do czasu o siatkówce, ale który w zasadzie można powiedzieć, że już spróbuje dotknąć, doświadczyć innych dyscyplin sportu, bo nie jest już teraz, można powiedzieć, tajemnicą, że spróbowałeś dyscyplin sportowych nie bardzo bliskich sobie.
Bo, możemy mówić jakich. Czy...
Jasne, bo to będzie... breakdance,
tak. breaking, jest fachowa nazwa.
To będzie jeździectwo i to będzie szermierka.
Zgadza się.
I opowiadaj, jak takie ogólne wrażenia po tych doświadczeniach?
Słuchaj, najważniejsze, na czym mi zależało, to mam zdrowe kończyny, nic mi się nie stało złego, bo bałem się, szczególnie w breakingu czy w jeździectwie, była taka groźba. Też możemy powiedzieć, że chwilę po tym naszym nagraniu jeździectwa Janek, który był moim trenerem, uległ wypadkowi w trakcie zawodów i nie pojedzie na igrzyska, bo pękły mu chyba dwa kręgi, więc ja siedziałem na koniu parę dni wcześniej pod jego czujnym okiem i na szczęście nic się nie stało. No było to duże przeżycie dla mnie, każda z tych dyscyplin, każdą z nich próbowałem pierwszy raz. I naprawdę powiedziałem każdemu z tych trenerów, zawodników czy zawodniczek, że wielki szacun, bo teraz naprawdę dopiero widzę, jaki to jest wysiłek breaking, jakiś najprostszy układ, czy szermierka, mimo że może się wydawać, że tam jest tylko robisz dwa kroki w przód, dwa w tył, dźgnięcie, czy pchnięcie, przepraszam, szpadą i tyle, no albo siedzisz na koniu, to co, siedzisz na koniu, a ten koń jedzie i tyle, no i gdzie się można zmęczyć? Miałem mokrą koszulkę, można było wyciskać pod pojeździe na koniu, więc no zupełnie jakby inne mięśnie pracują oczywiście niż przy siatkówce w każdej z tych dyscyplin. Było to mega ciekawe przeżycie, myślę, że też zabawne w większości dla ludzi, którzy będą to oglądali, no bo jak gość 2.5 próbuje tańczyć breaking z Pauliną, która chyba ma 1,60 m, o ile dobrze pamiętam, w bitwie na układy. W szermierce udało się znaleźć strój na mój wzrost, bo nie było to takie proste. I zobaczycie też bitwę, jakby nie patrzeć. Nie będę zdradzał wyniku, ale możecie się domyślić, bo poprosiłem moją trenerkę, żeby walczyła na poważnie i nie dawała mi fory. A no w jeździectwie jako takiej bitwy nie było, była bitwa moja z...
O utrzymanie się w siodle.
I gdzieś tam walka, może nie tyle, że z lękiem, bo nie mam jako takiego lęku przed końmi, ale mam jakąś taką delikatną nieufność miałem do tych zwierząt, bo jednak są to duże, silne zwierzęta, też trochę nieobliczalne. Mówi się, że trzeba uważać, z której strony to się podchodzi do konia, nie wolno z tyłu, bo może kopnąć. No, mam wrażenie, że jest kategoria zwierząt, które są bardziej przewidywalne niż konia, aczkolwiek pewnie ci, którzy się nimi opiekują na co dzień, tutaj będą ze mną dyskutować. Więc miałem delikatne obawy, tym bardziej, że koń, na którym jeździłem, był naprawdę bardzo wysoki, gdzie jak coś się słyszy z moich ust, to nie jest coś, co na co dzień mówię, że coś jest bardzo, jakieś zwierzę jest bardzo wysokie. Koń był bardzo wysoki, ale też na szczęście był bardzo doświadczony, miał pewnie do czynienia z mnóstwem takich nieuków, jeżeli chodzi o jeździectwo, jak ja, i bardzo delikatnie mnie potraktował. Ale też na pewno to będzie śmieszne, więc rzeczywiście miałem okazję spróbować tych trzech dyscyplin, bo tak, żeby już się nie rozwodzić. Cieszę się bardzo, wracając do tego, od czego zaczęliśmy, że że będę tym ekspertem na czas igrzysk i że pojadę, spełnię swoje marzenie, którego nie udało mi się spełnić, będąc zawodnikiem. Raz byłem blisko, znaczy najbliżej byłem, jeżeli chodzi o igrzyska w Rio. Wtedy byłem najbliżej gdzieś tam w tej kadrze. Nie udało się, jadę jako ekspert. Miałem już jechać, to też chyba możemy zdradzić, że miałem jechać do Tokio, ale tam to się wszystko nie udało przez pandemię nieszczęsną. I już się bałem, że to się nie uda i że Eurosport zapomni o mnie, ale na szczęście jadę, widzimy się w Paryżu i jestem mega podekscytowany.
Tak, jeszcze o tych emocjach związanych z wyjazdem na same igrzyska pogadamy, ale chciałem się zatrzymać przy tych trzech dyscyplinach, bo moi koledzy, którzy towarzyszyli ci w tych różnych nagraniach, powiedzieli, żebym koniecznie zapytał o pozycję skorpiona w breakingu, bo ja nie widziałem tych nagrań. Opowiadaj, co to jest ten skorpion?
Żartowni się. Pozdrawiam serdecznie wszystkie te ekipy, które ze mną realizowały tę krótką serię. Pozycja skorpiona, no to nie jest łatwa pozycja, ale no skorpion ma co takie żądło z tyłu i tak mniej więcej trzeba wygiąć nogi. No to sobie wyobraźcie, jak to wyglądało w moim wykonaniu. Znaczy już nie będziecie musieli sobie wyobrażać, bo zaraz to zobaczycie na telefonach, czy tam telewizorach, komputerach. Ale to jest pozycja, którą poznałem, mając chyba z 11 albo 12 lat na swoim pierwszym obozie siatkarskim, co ciekawe, bo byliśmy na obozie chyba w Kozienicach, z tego co pamiętam, i tam były jakieś tam różne dyskoteki wieczorami, bo były różne grupy w tym całym ośrodku, bo to takie domki letniskowe i były wspólne dyskoteki. No i to był taki czas, że wjechał teledysk Bone Funk MC i wszyscy słuchali Freestyler i to leciało na każdej dyskotece po parę razy. No i się prześcigaliśmy, kto tutaj jaki układ zrobi. No i mam kolegę, który jakieś podstawy miał tych pozycji i uczył nas, jak prawidłowo je zrobić. I z tego, co Paulina, moja trenerka w breakingu mówiła, no to nauczył mnie dobrze, bo podstawy tej techniki miałem. Zapamiętałem je, ile to 25 lat już minęło, więc coś tam zostało.
Czy Paulina była zaskoczona tym, że ty właśnie coś tam wiesz?
To musisz pytać Pauliny, ale myślę, że no albo świetnie gra zaskoczoną, ale albo była rzeczywiście zaskoczona i no nie chcę zdradzać, czy wygrałem tę bitwę z nią, czy nie, no bo to wiadomo, że to każdy zobaczy na własne oczy, ale też nie było tak, że zupełnie nic nie zrobiłem.
W których tych nagraniach miałeś najwięcej fanu, najwięcej frajdy? Wszystko ci odpowiadało, czy jednak gdzieś tam troszkę się męczyłeś, a gdzieś miałeś wyraźnie dużo zabawy?
Wiesz co, to znaczy fan tak ogólnie to był w każdej z tych dyscyplin, ale myślę, że najciężej było w breakingu. Breakingu rzeczywiście, to był w ogóle bardzo upalny dzień, sala treningowa była nieklimatyzowana i zrobienie tego całego układu, powtarzanie go po kilka razy, zatańczenie go, w cudzysłowie oczywiście dużym zatańczenie, to było coś, to był olbrzymi wysiłek dla mnie i nie bez powodu nie ma tak wysokich tancerzy w breakingu jak ja. Tam Paulina mówiła, że chyba 1,80 m, 1,85 m to jest taki jakby już górna granica b-boyów, tak się chyba fachowo mówi. No przy moich gabarytach każda z tych pozycji, skoordynowanie kończyn jest trudne. Ja się szczycę tym, że umiem na weselach zatańczyć te najprostsze układy w parach, ale to było coś naprawdę, to było naprawdę ciekawe wyzwanie dla mnie.
Floret od szabli i od szpady.
O Jezu, nie każ mi, wiesz co?
No, nie, ja ci nie każę. Pytam tylko, czy odróżnisz, czy nie? No zasady, jak będziesz oglądał na zawodach.
To chodzi o jakby pole trafień na pewno. Jest różne pole trafień i to jest chyba taka podstawowa zasada. No nie chcę się tutaj, wiesz, wygłupić, że tak powiem. Na pewno się przygotuję jeszcze lepiej przed samymi igrzyskami. Byłem tak zaaferowany całym tym strojem i tym, że zaraz, wiesz, bo to jest niesamowite, zakładasz tę maskę w tym całym stroju i nie...
Co się dzieje?
To mnie zaskoczyło to, że jak zakładasz te maski, to wiesz, nie widzisz twarzy przeciwnika i masz takie wrażenie, że jakbyś, znaczy ja miałem takie wrażenie, bo walczyłem z zawodniczką, ale że walczysz z robotem po prostu, że tam nie ma człowieka, nie, za tą maską, że jest po prostu ten kask i trochę tak jak, nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach masz tych stormtrooperów, no to że to jest taki stormtrooper trochę, którym walczę i że tam te ruchy są takie, że to jest maszyna, nie? I nie widzisz emocji, nie widzisz, nie wiem, że ona się boi, no wiadomo, że mnie się nie bała, ale generalnie na zawodach nie widzisz przeciwnika, czy on się boi, czy jest pewny siebie, czy no, jest to niesamowite, trochę z takim bezdusznym, jakbyś z bezdusznym przeciwnikiem walczył i to było ciekawe, plus oczywiście jest ta kratka, która też
utrudnia,
trochę utrudnia, no patrzenie. Mnie to, nie chcę zwalać, że przez to nie będę mówił, czy przegrałem, no ale możecie się domyślić.
Może, no tak, no coś tam, jestem w stanie sobie to wyobrazić.
No tak, no jest to możliwe dosyć. Kursu bukmacherów był 1-0-1, że przegram i jest taka szansa, więc trochę ta kratka rzeczywiście utrudniała.
A w jeździectwie jaki był problem? To był twój pierwszy raz na koniu, czy nie?
W jeździectwie był taki, żebym naprawdę próbował jechać sam.
No ale byłem, potem spróbowałeś.
Nie, no, byłem, jak byłem dzieckiem, to gdzieś tam, nie wiem, czy to było na Krupówkach, czy gdzieś na jakimś kucyku, wiesz, no, jak to tam kiedyś było, Stali Górale na Krupówkach i za 10 zł się możesz przejechać tam to jedną, od jednej przecznicy do drugiej, ale na takim dosłownie malutkim kucyku wręcz, na którym teraz bym zamiatał nogami, wiesz, jak Sherlock Holmes, nie, na tym małym takim. Więc ja nie czuję się komfortowo, tak jak już to powiedziałem, ani na koniu, ani obok. I tak trochę nieufnie podchodziłem do tych koni, więc było to dla mnie też przeżycie. I to naprawdę było, no dla mnie to zestawienie, że to jest ciężka praca fizyczna. Naprawdę, ja byłem przekonany, że się siedzi i ten koń, no tam sterujesz tymi, nie wiem, możesz go mocniej prawą piętą albo lewą też turchnąć, żeby ci skręcił, albo lejcami skierować, zatrzymać ten, ale że to się opiera na jakichś takich komunikatach, a naprawdę jest to ciężka fizyczna orka, siedząc tam, jeszcze jak chce się samemu jechać i gdzieś tam szybciej na tym koniu popędzić, no to zobaczycie zresztą sami, ale byłem zaskoczony.
A gdybyś miał na igrzyskach wystartować w jednej z tych trzech dyscyplin, to co byś dla siebie wybrał?
Myślę, że z racji na mój rozstaw ramion, to spróbowałbym tej szermierki, nie? Żeby, jeżeli mógłbym potrenować więcej, to jest to chyba takie najbliższe i że mogę chyba w najkrótszym odstępie czasu zrobić największy progres rzeczywiście, żeby, no wiadomo, że nie żeby walczyć na arenach światowych, ale jak sobie tak o tym myślę, to byłby taki sport, w którym byłbym w stanie robić szybszy progres niż... No breaking to w ogóle odpada z racji na moje gabaryty i na to, że wiesz, no ja kiedyś też na podwórku grałem dobrze w piłkę nożną, a potem urosły mi nogi i nagle się okazało, że ciężko mi się biega z piłką, więc moje gabaryty nie pomagają. No, na koniu no to nie wszystko jest zależne ode mnie, no to zależy od konia. No, ja mogę być dobry, ale koń może być zły i żartuję. Ale rzeczywiście chyba szermierka byłaby taka najfajniejsza.
A jest jeszcze jakaś dyscyplina sportu, której chętnie byś spróbował?
No, były różne plany, jak rozmawialiśmy o tej serii i żałuję, że nie udało się tej wspinaczki na czas zrobić z Olą Mirosław. Mówię, Ola wyjeżdżała już się przygotowywać do igrzysk, więc to było coś takiego, co chciałem. Jakby, znaczy, byłem raz czy dwa na ściance w życiu, ale bardziej chciałem jakby zobaczyć to zestawienie, jak wolno ja to będę robił, jak będę chciał to zrobić jak najszybciej w porównaniu z tym, jak ona to robi. No to tam jest 7 sekund i to, nie wiem, 90 setnych czy coś takiego.
No jej rekord świata to jest chyba 6,24, jeśli się nie mylę.
No to przepraszam, dodałem sekundę, a to jest pewnie olbrzymia różnica, więc przepraszam cię, Olu. Ale była opcja, żeby to się wydarzyło i żałuję, że tego się nie udało spróbować. No ze wszystkich dyscyplin, wiesz, no łucznictwo też super, nie? No taki bardzo statyczny sport, ale precyzyjny i na pewno chciałbym tego spróbować. Były plany na rzut młotem, ale no może i lepiej, że to się nie wydarzyło z racji na moje plecy, więc no było mnóstwo pomysłów. Oczywiście chciałem te sporty, które są takie najbardziej odległe od mojej dyscypliny, no bo nie wiem, tam pograć w kosza 3x3, oczywiście szanuję chłopaków i super, ale no ale to jest sport, no każdy gdzieś tam w kosza rzucał i mógł spróbować tego. No mało ludzi miało okazję, nie wiem, rzucałeś młotem?
Nie. Kiedy?
No właśnie, albo strzelałeś z łuku.
Zdarzyło mi się, ale no, nie z takiego sportowego.
No, trafiłem, no więc, albo z procy, no tak. Ale dużo było pomysłów, ale to chyba takie najbardziej szalone, które miałem nadzieję, że się uda, a się nie udało.
Mówisz o tym już, że będziesz miał dużą frajdę na tych igrzyskach, właśnie w tej roli, czyli rozumiem, że masz też trochę do tych zawodów takie podejście no, kibicowskie po prostu, jako gość, który no jasne, jedzie i chciałby jasne, że tak, chłonąć no, ja jestem, to, co się będzie działo.
Słuchaj, no ja jestem wychowany, wiesz, pamiętam od dziecka, to chyba była Atlanta, tak? Atlanta była 9-6.
9-6, tak.
To są moje pierwsze igrzyska, które tak pamiętam i tak świadomie jakby oglądałem, no to z racji na też pory dnia, to się chyba wcześniej zaczynało, albo późno w nocy, pamiętam, że było otwarcie i normalnie byliśmy z dziadkiem w Zakopanem na wakacjach i pozwolił mi, wiesz, spać w salonie, żeby tam, gdzie był telewizor i oglądaliśmy otwarcie igrzysk. Wstawałem wcześniej, żeby oglądać dyscypliny, albo się kładłem późno, już nie pamiętam, jak to tam było, ale w każdym razie w nocy, no to ja wtedy miałem 8 lat, śledziliśmy praktycznie całe igrzyska od deski do deski, siedzieliśmy, oglądaliśmy, więc całe wakacje spędziłem. No tam były momenty oczywiście, że wychodziliśmy gdzieś na dwór i też na świeże powietrze, ale bardzo dużo wtedy oglądałem tych igrzysk. Chyba nigdy później nie udało mi się aż tyle obejrzeć, co wtedy z dziadkiem w tym Zakopanem przy okazji igrzysk w Atlancie. Więc ja jestem wychowany w tym duchu igrzysk, że oglądam dyscypliny, których nigdy w życiu bym nie włączył tak w ciągu roku normalnie, jakby gdzieś leciały na jakimś kanale, ale jak są igrzyska, to łucznictwo, dawaj, oglądam. To strzelanie do tych dysków, które wylatują ze strzelby, jak to się mówi, co to jest, karabin? Z karabinu pewnie jakiegoś obstawiam. Więc każdą dyscyplinę oglądam, kibicuję, fascynuję się i dlatego też tak bardzo jaram się tym, że będę tam, bo też wiem, że siatkarze grają co drugi dzień, czyli gdzieś tam będę mógł pomiędzy tymi meczami się wybrać i zobaczyć inne dyscypliny. I to też mnie mega ekscytuje.
A skoro tak bardzo jarają cię Igrzyska Olimpijskie, to fakt, że jako siatkarz na nie nie poleciałeś nigdy.
Jara mnie bardzo.
Jest bolesne, czy masz do tego dystans i spokojnie do tego
już
podchodzisz?
Już mam większy dystans, ale bolało mnie to, że mi się nie udało. Myślę, że nawet traktowałem to w kategoriach jakiejś takiej porażki. Był taki moment, myślę, że bliżej tych samych igrzysk właśnie w Rio, tuż po, ale też jestem realistą i wydaje mi się, że jak na gdzieś tam swoje warunki, nie mówię o warunkach fizycznych, bo mam dobre, ale tak ogólnie jakby umiejętności i tak dalej, to sam fakt, że w ogóle byłem gdzieś w tej kadrze szerokiej brany pod uwagę na igrzyska, to myślę, że to jest mój sukces. Nie udało mi się, tak jak wielu, wielu innym zawodnikom. Jestem mistrzem świata, więc nie mam jakby na co narzekać, jeżeli chodzi o osiągnięcia międzynarodowe z reprezentacją Polski. Więc wolę się skupić na tym, co mam, niż na tym, czego mi się nie udało. Tym bardziej, że słuchaj, no, łatwiej było polecieć na igrzyska w 12 do Rio, czy do Tokio, czy teraz, czy na 12+1, niż być tym jedynym ekspertem od siatkówki. No to było tylko jedno miejsce, tak? A ja lecę z wami, więc tu było trudniej się dostać. Także jest to większe osiągnięcie niż jechać.
To szczerze ci tego gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Słuchaj, a teraz tak zupełnie poważnie. Co jest z tym niemiłosiernym, nieszczęsnym ćwierćfinałem Igrzysk Olimpijskich? Masz jakąś swoją teorię? I co zrobić, żebyś w Paryżu nie musiał opowiadać nam, dlaczego kolejny raz się nie udało?
Wiesz co, wydaje mi się, że no, to już jest gdzieś tam taka mantra, jest, i chłopaki się nakręcają i to już cały kraj się nakręca, bo w żadnym innym turnieju nigdy się nie mówi o tym ćwierćfinale, nie? Graliśmy Mistrzostwa Świata i to też jest jakby kluczowy mecz, no bo wchodzisz do strefy medalowej, jest mnóstwo takich różnych turniejów. Teraz graliśmy ćwierćfinał przecież z Brazylią w Ligi Narodów i go wygraliśmy. Nie?
No tak, ale już na tych igrzyskach my ten mecz przegrywamy cały czas.
Ćwierćfinał
no,
było
5 razy
dużo.
Z rzędu.
No i kiedyś ten pierwszy ćwierćfinał przegraliśmy i potem przez to może, że tak rzadko jest okazja, żeby się odkuć, nie? I spróbować znowu, no bo te igrzyska są co 4 lata. Chociaż ostatnie były 3 lata temu, ale może przez to, że ta kolejna szansa jest za te 4 lata i też zawodnicy czy zawodniczki, którzy na nich są, to mają tę świadomość, że to akurat może są w tym swoim prime i już te 4 lata będą w zupełnie innym miejscu i już nie będą w tej kadrze, bo niewielu jest takich sportowców, którzy są w stanie jeździć na kilka tych imprez z rzędu. Więc może to jest takie paraliżujące, że to może być ta jedna, jedyna szansa w życiu, nie? No i oczywiście no, u nas się siatkówką żyje, tak? Jesteśmy krajem, w którym dużo się o tej siatkówce rozmawia, analizuje się każde dotknięcie piłki, u nas więcej emocji jest przy wybieraniu składu przez trenera na te igrzyska, niż podejrzewam w połowie tych krajów, które będą z nami rywalizowały przy meczach, tak? I przy meczach o medale. No, myślę, że tyle, ile było, nie wiem, kiedy jest emisja tego podcastu, ale czy już wiadomo, czy nie, no ale te tygodnie już dyskusji, czy nawet lata dyskusji od jednych igrzysk do drugich, kto pojedzie, kto powinien pojechać, dlaczego ktoś nie jedzie, no to u nas cały kraj tym żyje. Wszyscy kibice, eksperci, ja myślę, że to można znak równości postawić, bo nasi kibice się bardzo znają na siatkówce i bardzo merytorycznie też do tego podchodzą, więc widzą czasami, że ktoś powinien jechać albo ktoś nie powinien i nie rozumieją też niektórych decyzji. Więc u nas tak się tym żyje, że potem jak już jest ten jeden, jedyny mecz, na który czeka cały kraj, siatkarski kraj, ta siatkarska brać nasza, bo też no, oczywiście nie wszyscy się muszą interesować siatkówką i wiadomo, że to jest ten dzień, że to jest teraz, no to może po prostu ta cała bańka pęka i nam się nie udawało do tej pory. Ale ja też jestem bardzo dobrej myśli. Po pierwsze dlatego, że na ostatnie dwie te imprezy, na Igrzyska Olimpijskie, jechaliśmy jako mistrzowie świata. Więc jakaś taka dodatkowa może lampka się paliła, że no dobra, no jesteśmy tymi mistrzami świata, więc jesteśmy faworytami. Może nie byliśmy dość głodni, aczkolwiek nie wierzę w to, ale gdzieś tam ten głód na pewno był mniejszy, no bo byliśmy nasyceni tym, że ostatnią wielką imprezę, która była, wygraliśmy. Czy to było przed Rio, po 2014 w Polsce, czy po 2018 we Włoszech, który nie. Potem było Tokio, byliśmy jako mistrzowie świata. Teraz tymi mistrzami świata nie jesteśmy. Jesteśmy wicemistrzami świata. Jesteśmy po sezonie, gdzie część chłopaków miała naprawdę słaby sezon klubowy. No myślę, że otwarcie możemy to mówić. Wtedy jadąc do Tokio, no to byliśmy murowanymi faworytami. Myślę, że wszyscy by powiedzieli, że dobra, to Polska ma złoto. Pytanie, z kim w finale i kto kolejne medale. Skończyło się tak, jak się skończyło. Francuzi, którzy ledwo wyszli z grupy, na większym luzie awansowali i wygrali cały turniej. I teraz trochę jest tak, że przez te wszystkie kontuzje, które mieliśmy, przez te problemy w sezonie klubowym kluczowych kadrowiczów, przez no też teraz Ligę Narodów, w której graliśmy w Łodzi u siebie i pewnie wszyscy myśleli, że wygramy. Nie wygraliśmy.
To może też pozytywnie wpłynąć?
Też mieliśmy porażki w tej fazie grupowej, bo zdarzało nam się przechodzić przez tę fazę grupową Ligi Narodów bardzo gładko. Teraz były dotkliwe porażki. Oczywiście też ten trener rotował składem, ale czy ze Słowenią, czy z Brazylią. Więc jakby nie ma tak, że jesteśmy pewni, że wychodząc, nie wiem, na Brazylię, czy na Słowenię, czy na Francję, jesteśmy, czy na Japonię, jesteśmy murowanym faworytem. Teraz jest tak, że wszyscy chyba mają tę świadomość, że to będą bitwy i że z każdym z tych zespołów jesteśmy w stanie przegrać i to będzie dyspozycja dnia i kto będzie mocniejszy mentalnie, kto będzie mocniejszy fizycznie, kto danego dnia będzie lepszą drużyną, wygra i nie jesteśmy murowanym faworytem do tego medalu i paradoksalnie wydaje mi się, że to może nam pomóc i że ten głód w połączeniu z tym niebyciem faworytem nawet w głowach samych zawodników, bo myślę, że oni też mają tego świadomość, nie? Że przegrali z tymi zespołami, które są rywalami ich na igrzyskach, tymi największymi. I może być też ta chęć udowodnienia właśnie tym zespołom na igrzyskach, że dobra, to teraz my.
Ale masz takie poczucie, że w naszym kraju właśnie, który w siatkówce jest zakochany, nie będzie takiej presji opinii publicznej, że ta opinia publiczna faktycznie akceptuje to, że my tam nie jedziemy jako faworyci do medalu? Bo ja jednak mam wrażenie, że te oczekiwania będą olbrzymie.
No myślę, że to jest ciekawe, bo ja obserwuję od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych, że właśnie wszyscy mówią, dobra, to nie pompujemy tego balonika, teraz na luzie, tak jak trochę było przed Euro piłkarskim, nie? Że teraz dobra, to pierwszy raz w ogóle nikt nie oczekuje niczego wielkiego, ale jak już odpadamy po tym meczu z Austrią, no to jest dramat, nie? I mam trochę takie przeczucie, że teraz może być tak samo, nie? Że wszyscy mówią, dobra, to spokojnie, no nie jesteśmy faworytami, są lepsze reprezentacje albo równie dobre jak my. Właśnie to te wszystkie czynniki, o których powiedziałem wcześniej i ludzie tak się sami jakby stopują w swoich nastrojach przed igrzyskami w internecie, ale jestem pewien, że jeżeli by znowu noga się chłopakom potknęła, no to nie będzie takie, a dobra, no następnym razem, nie? Tylko naprawdę w przypadku igrzysk i w przypadku siatkarzy, no to zawsze jest dramat, nie? Po odpadnięciu. Myślę, że każdy medal będzie sukcesem, ale mam jakieś takie przeświadczenie, że jeżeli my przejdziemy ten ćwierćfinał, to już nic nas nie zatrzyma. Tak mi się wydaje, ale tylko, że to jest albo wszystko, albo nic, nie? Albo znowu trafiamy na niewygodnego rywala w ćwierćfinale, nie wiem, nawet taką Słowenię, którą ostatnio pokonaliśmy w Lidze Narodów o brązowy medal, to zawsze gdzieś tam jest zespół, który jest dla nas niewygodny i trafiamy na taką Słowenię, nie wiem, odpadamy w ćwierćfinale i to się może wydarzyć, ale równie dobrze się może wydarzyć, że przechodzimy ich i potem już będzie ciężko z nami wygrać aż do złota.
Ale masz takie przekonanie, bo ty znasz tych chłopaków z reprezentacji, masz takie przekonanie, bo mówisz, że każdy medal będzie sukcesem, że oni, że dla nich też, że jakby oni sobie nie powiedzą, że słuchajcie, no jesteśmy piekielnie mocni, jedziemy tam po złoto i właśnie każdy inny medal będzie też dla nich rozczarowanie. Myślisz, że ten fakt, że odpadali ileś tam razy, że 5 razy z rzędu w ćwierćfinale, fakt, że zdobędą, załóżmy, nawet brązowy medal, to już będzie wielka euforia dla nich. Ja nie mówię o kibicach, nie mówię o tym, jak on zostanie przyjęty, ten medal, bo wiem, że będzie duża satysfakcja, ale dla samych tych siatkarzy tak się zastanawiam, czy oni jednak, czy ich nie interesuje po prostu złoto.
Mam takie przekonanie, że akurat w przypadku tej imprezy każdy medal będzie sukcesem. Zauważ, że nawet w wspomnianej Lidze Narodów, nie, chłopaki wygrywają brązowy medal, 3-0 zmiatają Słowenię, jest takie super, nie? Dobra. No to tak nawet nie wiadomo, czy się mamy cieszyć za bardzo, no bo mamy już złoto 2 razy chyba, jakieś tam srebra, brązowe medale niezliczone i to jest takie, no dobra, brązowy, fajnie. Dobra, no to co, idziemy, wychodzimy, no i jakby to taka jest euforia, ale kontrolowana i bardziej trochę, dobra, no są ci wszyscy kibice, oni się cieszą, no to pocieszmy się, ale wiadomo, że tam no, nie wygraliśmy tego, więc dobra, przestańcie, idziemy, bo już wygrywaliśmy wcześniej, to już tak nie smakuje. A przez to, że tych medali na igrzyskach oni nie mają, to jest jedyne, czego tej ekipie brakuje, bo są tam chłopaki jak Bartek Kurek czy Paweł Zatorski, którzy mają wszystkie możliwe złota. Mają Mistrzostwo Europy, mają Mistrzostwo Świata 2 razy, jak Paweł, srebro też Mistrzostw Świata. Liga Narodów, Liga Światowa, Puchary Świata, chyba tam akurat mamy srebra i brązy. I to jest jedyny medal, którego im brakuje. Nie są coraz młodsi, już też wiemy, że coraz więcej tych kontuzji ich trapi. Jest duże podejrzenie, że i jeden, i drugi na kolejnych igrzyskach nie zagrają, bo nie dadzą rady jakby fizycznie, więc to jest ten moment, ostatni moment. I mam też przekonanie, że każdy medal będzie dla nich sukcesem, aczkolwiek też wiem, że mają taką mentalność, że jadą po złoto, no bo to trochę takie, że no to musi być cel. Nie można mierzyć w brązowy medal, no bo wtedy się ląduje na 5. No trzeba mierzyć w złoto. Jak ci się noga powinie, to może wylądujesz na 3 i zgarniesz brąz, ale oni na pewno jadą po złoto.
No właśnie, ty mówisz o tych różnych czynnikach, które muszą zafunkcjonować. Dyspozycja dnia, dyspozycja fizyczna, dyspozycja mentalna. Tak się zastanawiam, czy właśnie ta mentalna, te głowy nie będą najważniejsze w przypadku takiego na przykład ćwierćfinału.
Myślę, że na pewno mamy bardzo trudną grupę, bo gramy w grupie z Brazylią, z Włochami i z Egiptem. No Egipt to jest chyba jedyna drużyna z tej całej ekipy tam na igrzyskach, która...
Gdzie sobie dopisujemy już no, spokojnie wygraną.
Ale to też trzeba uważać, nie? Bo to też jest tak, że nie znasz tych zawodników i bardzo ciężko się gra z ludźmi, którzy po pierwsze nie mają nic do stracenia, i są skazani na porażkę i to czasami się może różnie skończyć, więc trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby ich ograć, no, ale rzeczywiście jest to ekipa, gdzie raczej wszyscy sobie powinni, pytanie jakim stosunkiem setów i punktów, żeby sobie gdzieś tam w tym rankingu poukładać te pozycje jak najlepiej, no ale mamy bardzo trudną grupę, 2 bardzo ciężkie mecze i one nas mogą zbudować, tak, one, możemy sobie zbudować te takie przeciwciała na tę fazę pucharową, że będziemy się czuli mocni, bo wygramy z tymi zespołami. Pytanie, co jeżeli z nimi przegramy, ale wtedy może właśnie tak jak Francuzi 3 lata temu. Oni byli już jedną nogą poza turniejem, już praktycznie się pakowali do domu, nagle się okazało, że z tego ostatniego 4. miejsca w grupie wyszli, trafili na nas na 1. miejscu, przegrywali 2-0, pokonali nas w ćwierćfinale i potem też przecież z Rosją w finale nie było tak łatwo i też 3-2 wygrali. Więc to jest no, umysł ludzki i jest przedziwny i czasami może to taka iskierka i ten lęk, że dobra, to już mnie nie ma, to już teraz nie mam nic do stracenia, już praktycznie jesteśmy poza turniejem, to grajmy teraz na luzie, nie? I to Francuzom pomogło 3 lata temu i czasami może tak jest łatwiej niż jak masz to myślenie, że ja muszę, bo jesteśmy najmocniejsi na świecie, jesteśmy mistrzami świata i wszyscy od nas tego oczekują, musimy to wygrać, nie? Więc to jest turniej, w którym może się wiele wydarzyć już po tych meczach z Brazylią i z Włochami i będziemy albo będziemy się czuli mocni, bo ich pokonaliśmy, albo będzie coś takiego, że zejdzie z nas ta cała presja, bo już przegramy na przykład te dwa mecze i w jakiś sposób albo przegramy jeden i potem drugi wygramy po tiebreaku i wyjdziemy ledwo z grupy i może się okazać, że to będzie najlepsze, co się nam może spotkać. To jest ciężko to prorokować i jest tyle różnych dróg do tego złota, nie ma jednej drogi. I może być naprawdę ciekawie. Dlatego ja tak zacieram ręce, że będę mógł to zobaczyć na żywo, bo no jest to turniej czterolecia i mam takie poczucie, że wszyscy długo będziemy go wspominać, bo ja wierzę w to, że na tym turnieju akurat chłopaki no, w końcu staną na pudle.
A ty jesteś zwolennikiem pracy z psychologiem w sporcie?
Oczywiście, że tak. Ja jestem zwolennikiem pracy z psychologiem, bo też wiem, że moja przygoda z siatkówką pewnie by gdzieś nabrała tempa dużo szybciej, gdyby nie to, że ja zaczynałem karierę zawodową 18 lat temu i wtedy jakbym powiedział, że idę do psychologa, to cała szatnia by mnie wyśmiała tej starej gwardii. Pewnie jakbym powiedział, że no, muszę iść popracować z psychologiem, bo sobie nie daję rady z presją związaną z telewizją, z publicznością. No, bo przychodzi junior z Warszawy, który do tej pory grał przy rodzicach, na trybunach, przyjaciołach i najbliższych znajomych i max było tam, nie wiem, 300 osób na hali i teraz raptem wchodzę na halę Polonia w Częstochowie i jest 5000 ludzi, telewizja, każdy mecz szeroko komentowany w internecie i jak wejdziesz, a jeszcze jesteś nieznanym zawodnikiem i masz czasami jedną szansę na boisko od trenera, żeby się pokazać i masz tę świadomość, że no to nie jest tak, że jak nie wiem, nie dam rady w tym sezonie, to mam następne i pójdę do innego klubu, do innego, no nie, no ten klub mi dał szansę, jak się teraz nie sprawdzę, to wracam do domu i mogę się zająć czymś innym, więc ta presja była dla mnie bardzo przytłaczająca i wydaje mi się, jestem przekonany, że gdybym wtedy pracował z psychologiem, to byłoby mi dużo łatwiej. A tak to praktycznie 3 lata w Częstochowie od strony mentalnej, to myślę, że można na straty spisać spokojnie i nic tam wielkiego nie pokazałem, bo na treningach byłem bardzo dobry, a na meczach nie dawałem rady i myślę, że to głównie przez głowę.
Ale to jak to się stało, że zacząłeś korzystać z psychologa? No klub to, no jakiś właśnie, to wymyślił, nie, no właśnie, wiesz co, w kadrze to wymyślili, czy sam to wymyśliłeś?
Nie, to jest tak, że mi to zajęło 3 lata, żeby się oswoić z tą presją. Zmieniłem klub, zmieniłem otoczenie, miałem trenera, który powiedział, że będzie na mnie stawiał w pierwszym składzie, obojętnie jak będę grał, bo chce, żebym się ogrywał i chce, żebym grał w podstawowym składzie. W Częstochowie musiałem przez 3 lata walczyć o to, żeby grać w tym pierwszym składzie. Idąc do Bydgoszczy dostałem jakieś takie większe zaufanie od trenera i taką pewność tego, że ja tam będę grał. Myślę, że ta zmiana otoczenia, też trochę inny flow w zespole i też to całe doświadczenie, które miałem za sobą po tych 3 nieudanych latach, dla mnie nieudanych, sprawiły, że gdzieś się przełamałem, tak? I że...
Ale to rozumiem, że cały czas bez pomocy psychologa.
Cały czas bez. No to bardziej, wiesz, no psychologiem był trener, byli koledzy z drużyny, którzy mnie wspierali bardziej w tę stronę, tak? To otoczenie było moim psychologiem i też sam trochę ze sobą sobie poradziłem, tak? Ze swoimi jakimiś problemami i z tym, żeby dawać radę na meczach, a nie tylko na treningach. Pierwsza taka styczność z psychologiem, chociaż on chyba nie jest psychologiem, tylko to się mówi trenerem mentalnym, to przy okazji reprezentacji 2014, czyli te Mistrzostwa Świata w Polsce, kiedy był z nami Kuba Bączek. I to chyba w ogóle tam, no też przez to, że wygraliśmy ten turniej, no to szeroko się mówiło o tym, a to co się zmieniło od innych drużyn, dlaczego wcześniej nie wygrywaliśmy, a teraz wygraliśmy. No to w sztabie był nowy gość, Kuba Bączek. I on tam był do naszej dyspozycji, ktoś kto chciał z niego korzystać, to mógł korzystać, kto nie chciał, to nie. mieliśmy chyba ze 2 albo 3 takie zajęcia grupowe, że wszyscy razem, żeby zobaczyć w ogóle o co mu chodzi, ale potem to już indywidualnie. Ja byłem parę razy u niego, ja też nie byłem podstawowym zawodnikiem wtedy w tej kadrze, więc może aż tak dużo pomocy nie potrzebowałem i też jakby byli ważniejsi ci, którzy grali dzień po dniu. I wiem, że niektórzy korzystali codziennie, nawet żeby zasnąć w ogóle, to jakieś robili z nim sesje
po meczach.
Uśmiecham się? Nie, naprawdę. W sensie uśmiecham się, że no, żeby zasnąć, no to słuchaj, no to jest tak, że jak grasz wielki turniej, a my graliśmy ten turniej w Polsce, no to ta presja była naprawdę olbrzymia, plus emocje, które są na meczach. No wychodzisz naładowany po takim meczu, adrenalinie, jeszcze po zwycięstwie, bo wygraliśmy prawie wszystkie mecze oprócz jednego. No to naprawdę, żeby zasnąć wcześniej niż 4 rano czy 5, to trzeba umieć albo jakieś środki, no ile można żreć pigułek na sen, nie? To, a jak się okazało, że można jakąś medytacją czy hipnozą, bo wiem, że on chyba pracuje hipnozą, Kuba, z zawodnikami, no to wiem, że niektórzy jakby brali te sesje, żeby zasypiać. No ja aż tak dużo z tego nie korzystałem, bo też mnie nie grałem, ale byłem rzeczywiście na takiej sesji i też dużo, nawet te krótkie sesje dużo mi pomogły.
No właśnie, ale to mając to doświadczenie w tej sytuacji, kiedy wchodziłeś jako młody chłopak do dorosłej szatni, jak te z reprezentacją, gdy był ktoś taki, teraz jak patrzysz, to masz wrażenie, że powinien w każdym zespole tak być ktoś taki, obojętnie czy się siatkarzom, zawodnikom, piłkarzom podoba, czy nie, powinien być w każdej grupie taki gość, taka kobieta, taki facet, który jak będzie taka potrzeba, to będzie pomagał.
Tak, w zespole, w sportach indywidualnych jak najbardziej. Musi ktoś taki być. Znaczy też pytanie, bo czy ta osoba jest potrzebna co dzień na treningach?
Pewnie nie.
Moim zdaniem nie, ale musi być to jednostka treningowa, regularna jednostka treningowa, tak jak, nie wiem, siłownia, jak zabiegi u fizjoterapeuty, jak trening techniczny, taktyczny i tak dalej. Nasza, no jakby, co robi różnicę na tym najwyższym poziomie? No i ile można, nie wiem, wytrenować tej zagrywki, czy przyjęcia, ataku? No każdy gdzieś tam tych powtórzeń robi podobną ilość. No, mało jest takich zawodników, którzy skaczą o 0,5 metra więcej niż inni. Raczej te parametry fizyczne są już na tym najwyższym poziomie podobne, no ale co robi różnicę? No mental, no, czy ty w tym trudnym momencie jesteś w stanie zrobić to powtórzenie tak samo dobrze, jak robi się na treningu? No,
czy ty w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich zaserwujesz tak samo odważnie, jak na treningu?
No, czy w ćwierćfinale przy 13-13 w tiebreaku, wiedząc, że jak zepsujesz, to oni będą mieli piłkę meczową, czy ty jesteś w stanie zagrać swoją najlepszą zagrywkę precyzyjnie w to miejsce, w które jesteś w stanie zagrać 10 razy z rzędu na treningu z prędkością 115 i czy ty jesteś w stanie zagrać tak samo, kiedy masz presję i kiedy cały świat patrzy? Bo to o to chodzi. I to można wytrenować tylko z psychologiem, z trenerem mentalnym, jak zwał, tak zwał, ale to trzeba ćwiczyć, koncentrację, fokus, gdzieś tam odkładanie tych wszystkich czynników na bok i skupianie się na tym powtórzeniu.
No właśnie, ja pytam o tego psychologa, bo tak się zastanawiam, czy tego problemu meczu ćwierćfinałowego na igrzyskach też nie można w jakiś sposób przepracować. Właśnie choćby przed tymi igrzyskami w Paryżu, no bo no nie chce mi się wydarzyć, że oni będą potrafili się odciąć od tej myśli, że to jest ćwierćfinał i no nie wszyscy grali w tych poprzednich, ale no generalnie ta myśl, że polskim siatkarzom nie udaje się przejść ćwierćfinału, moim zdaniem no gdzieś tam w tyle głowy zawsze będzie i no, z tym sobie jakoś poradzić trzeba będzie.
Tego nie wiemy na pewno. Ja nie chcę tutaj mówić, że wiem na pewno, że oni mają psychologa albo nie mają, nie wiem jak to teraz jest, czy chłopaki mają kogoś takiego w sztabie, czy pracują indywidualnie. Wiem, że niektórzy tak jak mają indywidualnych trenerów od przygotowania fizycznego, to niektórzy sobie pracują z jakimiś psychologami, ale nie powiem, że cała drużyna na pewno, nie? Że liderzy na pewno, jakby nie wiem kto. Ale wiem, że chociażby, nie wiem, u mnie w drużynie w Warszawie są osoby, które pracują.
Ale we własnym zakresie.
We własnym zakresie nie, to nie jest jakby, to nie jest zapewnione. No, no, właśnie niestety to jest tak, że to nie jest zapewnione z klubu, to musisz sobie sam indywidualnie kogoś takiego znaleźć. I nie wiem, czy było tak, że nie pracowali przed igrzyskami, nie wiem, w Londynie, w Rio czy w Tokio. Może pracowali, nie? Ale to widocznie nie pomogło. Też myślę, że to doświadczenie że już masz to doświadczenie na igrzyskach, że już tam byłeś, czy byłaś, I bo też pamiętajmy, że siatkarki nasze jadą, które jadą w trochę zupełnie innej roli niż chłopaki, aczkolwiek nie wiem, czy nie po lepszym, jeszcze takim większym przeskoku jakościowym niż chłopaki w ostatnim czasie. No to dziewczyny też jadą walczyć o medal i myślę, że też mogą, one mogą z kolei sprawić olbrzymią niespodziankę, bo jakby one zdobyły medal.
Tak, bo tutaj oczekiwania mogą być troszkę mniejsze.
To są oczywiście mniejsze
to,
oczekiwania, mimo że one rozbuchały te oczekiwania swoimi ostatnimi wynikami, no ale rzeczywiście są mniejsze. No to tak, no to one też mogą wygrać i chłopaki, wiesz, no to, że oni właśnie byli, albo zgubiłem się, o czym mówiłem, no to, że oni już byli na tych igrzyskach w Tokio i już tam przegrali. Jest też coś takiego ciekawego w sporcie, że drużyna musi, to Bartek Kurek chyba o tym mówił w jakimś wywiadzie, że musi umieć cierpieć razem, nie? Że i ta drużyna wycierpiała w Tokio razem, bo w dużej mierze jakby ta grupa ludzi tam bez kilku, już nie wiem, na pewno bez dwóch podstawowych, bo bez Fabiana i bez Kubiego, bez Piotrka Nowakowskiego chyba z tych takich graczy podstawowych, to ta drużyna wycierpiała razem, oni przegrali razem wystarczającą ilość meczów i turniejów, żeby teraz się odkuć i żeby umieć nawet w trakcie meczu być w trudnej sytuacji i z niej wyjść. Byli na tych igrzyskach, znają otoczkę, tak? Wiedzą, jak to wygląda, bo to wszyscy mówią, którzy byli. Ja nie byłem, więc mówię na podstawie tego, co mówili mi ci, którym się udało pojechać. To jest inny turniej. No jak nagle jesteś w wiosce i tutaj masz, nie wiem, koszykarzy z NBA, tu tenisistów, golfistów i tak dalej, no to jest to wydarzenie, że nie widzisz tych ludzi na co dzień, mimo że można oczywiście śledzić na Instagramie czy gdzieś, ale to jednak jest co innego, jak nagle jesz na jednej stołówce. Więc trzeba się trochę do tego z tym oswoić, z tym zaadoptować, no i może być tak, że w przypadku siatkarzy, gdzie ten turniej zaczyna się na początku igrzysk i grasz co drugi dzień, to ledwo się obejrzysz i już możesz jechać do domu, bo pierwsze dwa mecze jeszcze żyłeś i chłonąłeś tą, nie wiem, ceremonię otwarcia i to wszystko, co się dzieje dookoła. I nagle, dobra, no przegraliśmy jeden mecz i tak naprawdę to już nas pozycjonuje na ostatnim miejscu w grupie, która awansuje, trafiasz na trudnego rywala, koniec. Więc oni już tam byli, oni to widzieli, niektórzy byli na więcej niż jednym turnieju igrzysk, więc teraz, no teraz albo nigdy.
Mówiłeś o tej szatni, też o tej szatni, jak byłeś młodym chłopakiem i do niej wchodziłeś, teraz jesteś w swojej szatni klubowej kapitanem i w tej starszyźnie, zakładam, jak młody człowiek wchodzi do twojej szatni, to ty starasz się zrobić, żeby on się czuł zupełnie inaczej niż ty się czułeś, jak ty byłeś w tej roli? Czy to się nie zmieniło? I on dalej musi być tym kotem, musi być tam ciężko?
Nie, myślę, że jest zupełnie inaczej. Też młodzi ludzie mają inne podejście niż mieli młodzi ludzie, jak ja
są
byłem.
Są bardziej bezczelni?
Młody.
Myślę, że są odważniejsi?
Bardziej bezczelni, odważniejsi. Tak, no ja miałem dużo więcej respektu do starszych i też jakby, no ja trafiłem do szatni, w której było dużo gwiazd i z reprezentacji i w ogóle siatkówki klubowej i miałem olbrzymi taki dystans i dało się wyczuć ten dystans między, nawet mieliśmy dwie różne szatnie, bo była szatnia, w której byli palacze i szatnia, w której byli niepalacze i tam było, tam gdzie ja byłem, czyli w tej dla niepalaczy byli sami młodzi praktycznie, i dwóch obcokrajowców i to była
przeszedłeś później do tej drugiej
zdecydowana
szatni,
mniejszość. Nie, nigdy nie przeszedłem do tej drugiej. Tak była ta hala skonstruowana, że mieliśmy dwie szatnie. I więc ten dystans już był w szatni, gdzie tam się dzieje bardzo dużo między treningami. No po treningach zawsze są jakieś tam dyskusje. Ja byłem już odsunięty wtedy na bok. Jak pamiętam, jak dziś, jak chciałem u fizjo skorzystać z lasera na kolano regeneracyjnego, to jak robiłem sobie ten laser z naszym fizjo i wszedł chyba Andrzej Stelmach, i tak spojrzał na mnie i mówi: młody, ja w twoim wieku laser to na Gwiezdnych Wojnach widziałem tylko. I że co ty robisz w ogóle? Więc ten dystans był bardzo duży i też nie miałem łatwo. Wręcz stresowałem się idąc na trening, bo wiedziałem, że jak czegoś nie zrobię dobrze technicznie, a myślę, że miałem duże braki wtedy i fizyczne, i techniczne, no to spotykały mnie różne teksty niefajne ze strony starszych.
Ale uważasz, że to była chora sytuacja?
Bo też oni... No to była cienka granica bardzo. Wydaje mi się, że były teksty takie, które były akceptowalne, ale były też takie, które były, to było too much, nie, dla młodego zawodnika. I naprawdę ja miałem ciężko. wiesz, no nagle wyprowadzasz się z domu rodzinnego 200 kilometrów, mieszkasz sam, musisz sobie ogarnąć życie w ogóle, nie? Że to, żeby w lodówce było jedzenie, żeby były czyste ciuchy i no ja mieszkałem z rodzicami do tego 18 roku życia, wyprowadziłem się, okej, ogarniasz sobie życie, co już nie jest takie proste, a plus musisz jeszcze robić bardzo, w bardzo krótkim czasie duży progres fizyczny, techniczny i radzić sobie z presją starszych kolegów na treningach. I ja wiem, że to w jakiś sposób mnie zbudowało, jako zawodnika też, to, że miałem tak ciężko ze strony tych starszych zawodników, ale ja teraz będąc tym starszym zawodnikiem staram się tego nie robić w ten sposób, bo ja miałem za ciężko moim zdaniem i ja miałem bardzo dużo problemów przez to sam ze sobą i stresu z chodzeniem na treningi i z tym, żeby może to też sprawiło, że trochę później uwolniłem swój potencjał, bo gdzieś tam ten stres mnie zjadał, nawet stres każdego pojedynczego treningu. No nie wiem, ile osób się stresuje tak bardzo, jak ja się stresowałem, idąc do pracy codziennie, dwa razy dziennie. Więc nie było lekko, więc ja teraz, jak przychodzą młodzi, to staram się bardziej być z takiej pozycji, wiesz, starszego brata trochę, nie? Że no ja tu już jakby jestem długo i mogę ci coś podpowiedzieć, jak chcesz. I też oczywiście czujesz, jakie ktoś ma wobec ciebie podejście, czy ktoś chce słuchać, czy ktoś jakby chce się uczyć, czy ktoś chce skorzystać z tych rad, bo jak ktoś wjeżdża z buta, i co też jest oczywiście dobre, ale jak wjeżdża z buta i mówi, dobra, weź ty mi tu nie gadaj, ja już wszystko wiem, ja ci powiem, jak to się robi, no to mam takie, dobra, no to w takim razie, wiesz, trzeba trochę jakby w inny sposób i bardziej agresywnie, jak widzę, że ktoś coś robi źle, nie? Więc wtedy to podejście jest inne i są, no to jakby życie w zespole, to bycie w każdej roli, ten trenera, czy kapitana, czy w ogóle któregokolwiek członka drużyny, no to jest nieustanne, jakby trzeba być trochę psychologiem. No musisz umieć czytać ludzi i wiedzieć, z kim możesz sobie pozwolić na więcej, komu bardziej potrzeba poklepania po ramieniu, po błędzie, czy po, nie wiem, po przegranym meczu, gdzie on zepsuł ostatnią piłkę, a kto potrzebuje wtedy, żeby mu dokręcić śrubę i właśnie, żeby mu, nie wiem, trochę więcej stresu dołożyć na treningach, bo może musi potrenować w tej stresującej sytuacji, żeby potem tych błędów nie robić.
A takie szatnie jak te twoje z młodzieńczych lat jeszcze się zdarzają we współczesnej
siatkówce? Myślę, że już nie. Wiesz co, to pokolenie, które było starymi wtedy, jak ja przychodziłem, no to ono z kolei miało jeszcze większą szkołę od starych, jak oni przychodzili, czyli też mówimy naprawdę o zamierzchłych czasach, lata, koniec lat pewnie 80., początek 90., więc oni mieli szkołę wtedy od tych starych, którzy byli w lidze. No to była zupełnie inna liga i myślę, że dużo mniej profesjonalna niż teraz. Teraz wiesz, teraz przynajmniej jak przychodzi młody, no to wchodzi do szatni, gdzie każdy dba o siebie, każdy, wiesz, no jest to, nie wiem, liczenie kalorii, dbanie o regenerację, codzienne wizyty u fizjo, posiłki, diety, regeneracja i tak dalej. A no kiedyś tak nie wyglądało, więc było tych dużo rzeczy dookoła, tych przeszkadzaczy.
A papierosy teraz młody, się pali w ukryciu, czy gdzieś?
I młody musiał biegać, wiesz co, nie wiem, czy nawet w ogóle u nas w szatni ktoś pali, raz ciężko, ale, albo jeżeli pali, to ja tego nie widzę. No kiedyś to jak nie paliłeś, to byłeś jakby w mniejszości, nie? Tak jak ja. Więc teraz myślę, że ta świadomość jest dużo większa, mówię całościowo nawet o całej lidze, nie tylko o moim zespole, bo wiem, jak jest w innych, bo też rozmawiamy ze sobą. Także ta liga jest bardzo profesjonalna i myślę, że też przez to trochę tych takich zachowań, jak ty mówiłeś, fali, czy nie wiem, czy kocenia, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał, to aż tak bardzo nie ma.
To no, kiedyś chrzest był w każdej drużynie, ja pamiętam.
Wiesz, no chrzest, no to tam powiedzmy jakieś wkupne, to może dalej być, nie, ale to bardziej
ale
wkupne.
Ale lanie
jest? Nie, czegoś takiego nie ma. No właśnie, to jest ciekawe, nie, że ja jak jechałem na swój pierwszy obóz, jak miałem 11 lat, czyli to jest tam rok 2000, no to jak mieliśmy karę, bo nie wiem, złamaliśmy ciszę nocną, no to dostawaliśmy normalnie trampkiem, takim warriorem, nie wiem, czy można markę mówić, no ale to, żeby się każdy uświadomił, jak to wyglądało, taki trampek z pomarańczową podeszwą. Normalnie dostawaliśmy serię na korytarzu w tyłek, nie? No potem już te, nie wiem, 10 czy 15 czy 20 lat później, no to jest teraz tak, z tego co wiem, od trenerów, którzy wtedy ze mną byli, że jakby w ogóle podnieśli rękę na dziecko, no to zaraz jest telefon do rodziców, rodzice na policję i nie można tego zrobić. Dla nas to była frajda, że możemy dostać w nocy, jak złamaliśmy, nie wiem, przekroczyliśmy tą ciszę nocną i biegaliśmy po ośrodku, no to też było jakoś tam, dobra, trenerzy nas złapali, no haha, śmiesznie, dostaniemy trampkiem, nie? Teraz jest inaczej, już tego nie wolno robić. czy to było dobre, czy teraz jest lepiej, jakby ciężko jest mi oceniać, ale na pewno jest inaczej.
Będziesz grał w projekcie Warszawa, aż ta drużyna zostanie mistrzem Polski?
Aż mnie wyniosą z hali, tam z torwaru i ten.
Bo kiedyś, wydaje mi się, w jednym z wywiadów złożyłeś taką deklarację, że chciałbyś przynajmniej doprowadzić projekt do mistrzostwa.
Tak, no to jest moje marzenie. Jedno marzenie mi się udało spełnić w tym sezonie, bo podniosłem Europejski Puchar Challenge jako kapitan projektu z całym zespołem. Wygraliśmy ten puchar jako czwarty zespół w historii, więc myślę, że duże osiągnięcie dla warszawskiej siatkówki. Gramy po raz kolejny w Lidze Mistrzów. Myślę, że mamy duże wzmocnienia w postaci Kuby Kochanowskiego, Michała Kozłowskiego czy Tobiasa Branta. Jest takie kosmetyczne zmiany, ale bardzo takie konkretne. Kuba teraz czołowa postać reprezentacji na środku, najlepszy środkowy ostatniej Ligi Narodów, wiodąca postać praktycznie we wszystkich meczach. Więc no ja sobie bardzo ostrzę zęby na ten sezon, no też lata lecą nieubłaganie, ale mimo wszystko czuję się dobrze i też sobie nie zakładam, że nie wiem, pogram jeszcze rok albo pogram dwa, trzy. Jakby życie mnie nauczyło, szczególnie ten ostatni rok, że nie ma co sobie planować, bo to dużo zależy od zdrowia i od wielu innych czynników. Na razie jest okej, więc cieszę się każdym treningiem, że mogę pójść i nic mnie nie boli, albo prawie nic mnie nie boli, że mogę rozegrać mecz. I to podejście mi pozwoliło jakoś ten sezon przejść tak w miarę bezboleśnie i chyba z sukcesami, bo rozegrałem cały sezon, a zdobyliśmy brązowy medal Puchar Challenge i mamy Ligę Mistrzów w przyszłym roku. Także wracając do pytania, czy będę grał, dopóki nie zdobędziemy mistrzostwa, no mam w głowie coś takiego, że jakbyśmy zdobyli mistrzostwo, to już bym miał takie, no dobra, no to już jakby chyba moja misja tutaj się skończyła i już za bardzo nie mam o co tutaj walczyć i moja główna motywacja to jest właśnie to Mistrzostwo Polski czy Puchar Polski i jestem z Warszawy, więc to dla mnie znaczy trochę więcej niż, nie wiem, kolejne trofeum w kolejnym klubie, tak? Ja jestem stąd, jestem wnukiem powstańca warszawskiego, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby jeszcze coś z Warszawą wygrać.
Nie grałeś w klubie zagranicznym, nie było propozycji, czy nie chciałeś?
Był taki moment w moim życiu, że chciałem wyjechać bardzo, nawet podpisałem umowę z włoskim menadżerem, bo wydawało mi się, że tak będzie prościej trafić za granicę do Włoch wymarzonych. Okazało się, że pewnie i bym mógł trafić do tych Włoch, ale jakby dysproporcja, jeżeli chodzi o zarobki wtedy dla Polaka na środku w Polsce, a dla Polaka we Włoszech, obcokrajowca we Włoszech na środku, to były jakieś w ogóle... No, to jest też nasza praca, tak? I nie można, znaczy ja wtedy się nie zdecydowałem na taki krok, żeby aż tak radykalnie obniżyć swoje zarobki tylko po to, żeby wylądować w lidze włoskiej. My mamy bardzo mocną ligę, to mówię o czasach, nie wiem, 10 lat temu, tak? I ona też była już mocna, byliśmy mistrzami świata, więc naprawdę nie chcę powiedzieć, że jestem pewien, że dokonałem dobrego wyboru, bo nigdy nie wiadomo, co by było, jakbym tam wyjechał. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, żeby nie wyjeżdżać i no skończyło się tak, że jestem w domu i mam to szczęście. Myślę, że bardzo mały procent siatkarzy może grać w swoim domowym mieście w najwyższej klasie rozgrywkowej i walczyć o medale, a ja rok w rok mogę to robić, więc bardzo się z tego cieszę.
Tak, ale pytam też o te zagranice, bo widziałem twój występ wspólnie z żoną u Marcina Mellera w programie i tam powiedziałeś takie zdanie, czy razem powiedzieliście, że chciałbyś spróbować, tak, chciałbyś spróbować wyzwania życia poza Polską. I życie sportowca jakby umożliwia, czy daje taką szansę. Mm-hmm. Rozumiem, że z tej szansy nie skorzystałeś akurat w przypadku życia sportowca, ale to dalej siedzi w twojej głowie?
Wiesz co, to jest tak, że jeżeli dokonujesz takich wyborów związanych ze sportem, z klubem, w którym grasz, no to po pierwsze masz ograniczone możliwości, bo nie możesz sobie wybrać miejsca na świecie, w którym chcesz grać w siatkówkę, bo nie wszędzie ta siatkówka jest na najwyższym poziomie. To są jakieś tam określone miasta, kraje, w których można zarabiać dobre pieniądze i grać na dobrym poziomie. To po pierwsze. Po drugie, w momencie życia mojej rodziny, w którym jesteśmy, a mamy noworodka i mamy 3-letnią córkę, to chyba taka rewolucja, no nie jesteśmy jakby przekonani do takiej rewolucji. Myślę, że to nie jest moment na takie rewolucje. Aczkolwiek dalej jako rodzina, ja z żoną myślimy o tym, żeby spróbować życia za granicą, ale wydaje mi się, że to będzie, znaczy wydaje mi się, jestem pewien, dobra, może tak, na 99%, bo to nigdy nie wiadomo, ale raczej to nie będzie związane z przeprowadzką do klubu zagranicznego, tylko to będzie już po zakończeniu mojej kariery siatkarskiej.
Ale masz już jakiś kierunek taki, który wam chodzi po głowie? Masz jakieś swoje ulubione miejsce poza Polską?
Mamy takie miejsce, ale jest to miejsce bardzo trudne, żeby się tam przeprowadzić, bo tym miejscem jest Majorka, a wszyscy, znaczy nie wszyscy, bardzo dużo ludzi na świecie chce tam mieszkać i przez to też nie jest najłatwiej się tam dostać. Więc zobaczymy, dajemy sobie czas do pójścia naszej córki do szkoły, no bo teraz przedszkola czy żłobki, no to jednak jest taki bardziej lajtowy moment, że można tych przeprowadzek robić i nie trzeba, możemy być tutaj, możemy być gdzieś indziej, ale jak już będziemy decydowali się, że córka będzie gdzieś szła do szkoły, to no to wtedy podejmiemy tę decyzję, czy się przenosimy gdzieś, czy zostajemy tutaj. Na razie nie jesteśmy bliżej, znaczy jesteśmy na pewno bliżej tej opcji, że jesteśmy tutaj, bo mamy tu dom i tu mieszkamy, więc jesteśmy zdecydowanie bliżej tu.
A Majorka, bo słońce? Po prostu taki klimat, czy...?
Wiesz co, pojechaliśmy tam na wakacje, a się okazało, że tam się super żyje i zostaliśmy tam prawie całe wakacje, bo prawie 2 miesiące i no wiadomo, że to jest trochę co innego niż jak się, nie wiem, pracuje codziennie, jak jesteś na wakacjach. No ale spróbowaliśmy takiego życia, powiedzmy, codziennego tam, nie że w hotelu czy coś, tylko normalnie w miasteczku, w domu i bardzo nam się tam podobało, bardzo dobrze się tam czuliśmy. To też jest bardzo sportowa wyspa, bo można jeździć na rowerze i grać w padla i no i wiadomo, pływać, jest siatkówka plażowa, są kluby siatkarskie, ale jest bardzo duża rozbieżność organizacyjna w porównaniu z naszą ligą, więc raczej to się siatkarsko nie wydarzy, ale bardzo nam się tam podoba, też dużo, dużo znajomych tam mieszka.
A ty podobno przed poznaniem żony jakoś chwilę przed ruszyłeś w podróż dookoła świata. To trwało około 3 tygodni?
21 dni dokładnie.
Czyli równe 3 tygodnie. Sam czy z jakimiś kumplami?
Sam. Miałem kupiony tylko bilet do Londynu, do mojego brata, bo mój brat mieszka w Londynie i pracował wtedy w restauracji, więc poleciałem, żeby zjeść z nim u niego kolację. I na tej kolacji kupiłem bilet do Bangkoku w jedną stronę i miałem oczywiście jakiś tam zarys planu w głowie. Chciałem oblecieć cały świat, bo to zawsze było moje marzenie. Moi znajomi, którzy byli tuż przed wzięciem ślubu, polecieli sobie w taką podróż przedślubną, ale wyruszyli trochę wcześniej i zupełnie inną trasą. Spotkaliśmy się na Hawajach na parę dni, akurat się nasze drogi przecięły, ale tak to leciałem sam i naprawdę bardzo dobrze to wspominam, bardzo mi się dobrze podróżowało samemu i myślę, że ta taka swoboda, że nie musisz, znaczy nie musisz mieć zaplanowanej całej podróży, tylko właśnie kupujesz sobie bilety, dobra, to teraz tu, to teraz tu, to ten hotel, to nie wiem, ten hostel, to teraz tu u znajomych się zatrzymam, tu gdzieś tam, więc to mi się bardzo podobało i wbrew pozorom wcale mnie aż tak dużo drożej to nie wyszło, niż jakbym miał całe wszystkie bilety kupione, bo sprawdzałem jakby różnicę. Kupowałem chyba 11 albo 12 biletów lotniczych przez tę całą podróż. To mniej niż 3000 zł drożej mnie wyszło przez to, że jakby bukowałem dzień przed wylotem, nie, bilet. Więc normalnie, no wiadomo, im kupisz wcześniej, to teoretycznie powinno być taniej i pewnie byłoby o te 3000 taniej, gdybym zaplanował całą tę trasę, no ale wtedy bym musiał mieć tę presję, że dobra, no to pojutrze mam samolot, to muszę uciekać. A tak to mogłem zostać dłużej w Tokio, bo mi się bardzo podobało, mogłem zostać dłużej na Hawajach, bo tam było super, a jak mi się nie podobało na przykład w Bangkoku, no to od razu leciałem dalej następnego dnia i tyle.
Powiem ci, że jak usłyszałem właśnie tę historię, bo gdzieś ją albo nie opowiadałeś, albo przeczytałem, to jakoś taką poczułem bliskość, bo ja z kolei przed swoimi 40 urodzinami, to już było dawno temu, ruszyłem w taką, też sam, w taką podróż dookoła Polski, bo stwierdziłem, że byłem już sporo na świecie, widziałem różne miejsca, a tak w zasadzie chętnie poznałbym, bo jest dużo fajnych miejsc w Polsce. I też no, ponad 3 tygodnie jeździłem sobie sam, też nie mając większego planu po Polsce i to było fajne. I tak się zastanawiam, czy każdy facet ma kiedyś w swoim życiu taki moment, czy taką potrzebę właśnie samemu ruszenia w drogę.
To jest ciekawe, bo to rzeczywiście było tuż przed moimi 30 urodzinami, w roku mojej 30. Ja byłem sam, tak jak przez większość życia do tamtej pory byłem sam, ale cały czas miałem jakąś taką gonitwę za tym, że no wiesz, jednak już lata lecą, wszyscy ci dookoła mówią, babcia czy tam rodzice, no dobra, no ale to kiedy jakaś rodzina, kiedy coś na stałe. I masz po prostu taką gonitwę trochę chcąc, nie chcąc za tym, żeby jednak w tym związku gdzieś być. I ja po prostu w tej podróży tak puściłem wszystko, że sobie pojechałem, byłem sam ze sobą, odpoczywałem, robiłem co chciałem, ale też puściłem tę gonitwę, nie? Tak zostawiłem ją tutaj w Polsce, wyjechałem, jak wróciłem, to już do tej gonitwy też nie wróciłem, nie? Tylko miałem taki luz, że tak mnie jakoś ta podróż zmieniła i uspokoiła, że odpuściłem. I jak tylko odpuściłem, to poznałem moją żonę praktycznie, nie wiem, miesiąc później, po powrocie z tej wyprawy, więc coś jest takiego, nie? Dużo tych coachów różnych teraz mówi, że no po prostu odpuść, let it go i wtedy samo to przyjdzie. I tak akurat było w moim przypadku, że przyszła.
A teraz mając rodzinę, mając żonę, mając dwie córeczki, masz czasami taki moment, że chciałbyś właśnie taką podróż samemu powtórzyć?
Teraz mam coś takiego, że chciałbym te wszystkie miejsca pokazać moim córkom. Chciałbym też móc zwiedzać nowe miejsca z żoną i w ogóle całą rodziną, żebyśmy mogli podróżować. Ja podziwiam tych wszystkich ludzi na Instagramie, którzy się tam wyświetlają, że jeżdżą z noworodkami i tutaj jakieś hardkorowe wyprawy i że oczywiście można podróżować z dziećmi. Jest to nie lada wyczyn, ale można. I mam nadzieję, że nam się to uda, ale rzeczywiście jest też tak, że i moja żona też jest tego świadoma, bo już to praktykuję od jakiegoś czasu, że po prostu muszę czasami wyjechać, nie wiem, w góry. Mnie góry najbardziej chyba uspokajają i czyszczą mi głowę i czasami po prostu muszę pojechać na dwa dni, żeby sobie połazić cały dzień po górach, nawet czy to sam, czy gdzieś tam z kumplem i ta cisza, która tam jest. Najlepiej w ogóle poza sezonem, gdzieś tam w zimie albo jesienią i odpocząć, więc lubię też wyjeżdżać sam bez nich i jest mi to potrzebne na pewno do takiego odpoczynku, resetu głowy, ale też lubię z nimi podróżować i widzę, jak moja starsza córka się cieszy, że gdzieś możemy nawet pojechać. Byliśmy dwa dni nad morzem, bo jej obiecałem, bo w takiej bajce, którą czytamy razem, jest wyprawa Niuniusia z rodzicami nad morze pociągiem i obiecałem jej, że jak chyba pierwszy raz przeczytaliśmy, to powiedziałem, że kiedyś pojedziemy też tak jak Niuniusi. I wiesz, samo to, nie wiem, czekanie godzinę na pociąg na peronie to była jedna z większych atrakcji, że byliśmy po prostu tyle wcześniej, że tych pociągów tam jeździło co chwila tyle i ta pani zapowiadała przez megafon i to było tak jak w książce, więc ja się jarałem razem z nią tym, że jestem na dworcu, nie? To coś, co no, dużo podróżuję, czy z klubem, czy w ogóle do pracy i już takich rzeczy no to nie zauważasz, nie? Jakby kolejna podróż, kolejny raz na lotnisko, kolejny raz gdzieś tam, a z nią przeżywam na nowo i jest to mega ekscytujące i cieszę się, że mogę też jej to pokazywać.
No właśnie, a ty zawsze chciałeś mieć rodzinę? To było jakieś twoje marzenie, czy raczej taka naturalna kolej rzeczy, że po prostu ten etap kiedyś przychodzi i tak ja też będę miał?
Ja myślę, że bardzo wcześnie poczułem to, że jestem gotów na to, żeby być ojcem i bardzo wcześnie chciałem być ojcem, no tylko chcieć to sobie można, trzeba mieć z kim i tak dalej, więc zawsze chciałem mieć rodzinę, jakby nigdy nie widziałem siebie jako takiego samotnego gdzieś tam albo nawet tylko we dwójkę z żoną żyjącego sobie gdzieś tam do starości bez tych dzieci, więc zawsze wiedziałem, że chcę. Dlatego też w sumie jednym z pierwszych pytań, to też jest chyba tak, nie wiem, nie znam twojej historii, że tak powiem, związkowej, ale im byłem starszy, tym bardziej grałem w takie otwarte karty i jednym z pierwszych pytań dla mojej żony było właśnie, czy ona chce mieć dzieci, bo to było dla mnie kluczowe, bo ja bym nie chciał budować czegoś ze sobą, która nie chce mieć dzieci. I przez to mieliśmy jasną i klarowną sytuację, przynajmniej w tym temacie. Więc tak, zawsze chciałem i byłem gotowy już wcześniej niż poznałem moją żonę, no ale dopiero jak poznałem moją żonę, to wiedziałem, że z nią chcę.
Tak, ale ciekawe jeszcze, bo wrócę do tej waszej wizyty u Marcina Mellera, bo ona z kolei powiedziała fajne, takie ciekawe zdanie o tobie. Pytanie chyba dotyczyło obaw przed wejściem w relację z tą drugą osobą, to powiedziała w takim fajnym, nonszalancki sposób, no bałem się, czy mój Kasanowa sobie poradzi z monogamią.
I, czy to dalej jest Eurosport, czy to już zmieniliśmy kanał, przeskoczyliśmy nie, na jakiś...
Ale i to było właśnie, bo ty mówisz o tej dużej frajdzie, której masz z bycia w rodzinie, z bycia ojcem, z bycia mężem i że to też, no, że jednak ta przeszłość mogła powodować, że wcale nie musisz chcieć tej rodziny i że chcesz sobie w tym życiu singla dobrze się czuje, że niech to trwa jak najdłużej. Nie?
Wiesz co, no jest to pewnie poniekąd komfortowe bycie samemu i taka jakby i spontaniczność i to samo decydowanie o sobie, no jak chcę jechać tam, to jadę i tyle. To jest okej, okay, ale ja też się wyszalałem i imprezowo, i relacyjnie, że tak powiem, do tej trzydziestki i myślę, że moja żona też. Pewnie to tego aż tak bardzo nie ma w tym wywiadzie z Marcinem powiedziane i też nie mam zamiaru tutaj się zagłębiać. Więc myślę, że i ja, i ona się wyszaleliśmy i spotkaliśmy się w takim odpowiednim momencie naszych żyć. Bo wydaje mi się, że nie wiem, 2 lata wcześniej to mogłoby się nie udać, bo jeszcze to było za wcześnie, a spotkaliśmy się w takim momencie, że już wiedzieliśmy, czego chcemy i po prostu kliknęło. No i mamy super rodzinę.
To może być jeszcze jedno nieeurosportowe pytanie. Dlaczego twój pies ma konto na Instagramie?
To słuchaj, no to jest pies i był pies mojej żony. Ja wziąłem je w pakiecie, że tak powiem. Okay. One już były razem. Okay. Ona już była opiekunką, już nie pamiętam ile lat one były razem, ale już parę ładnych lat, no słuchaj, no ten pies przeżył poprzednich partnerów też mojej żony.
On zna dużo historii.
Więc opowiada na Instagramie, nie opowiada o tych historiach, co ciekawe, bo mówi głosem mojej żony, więc to w sumie nie dziwne. Ale tak, no pies ma konto na Instagramie, Zosia... Ja oczywiście z opowieści znam tę historię, dlaczego tak się wydarzyło, no ale wzięła Wiesię ze schroniska i też, żeby jakby promować to, żeby ludzie brali te psy ze schroniska, bo tam jest dużo bardzo tych psiaków, które potrzebują miłości i domu, no to założyła to konto, znalazła taki pomysł na to, że zaczęła ją dubbingować i ta Wiesia mówi bardzo ostrym językiem do ludzi i to gdzieś kliknęło, ludziom się to podoba. I wiesz, no ja też żyję w domu wariatów, gdzie ten pies mówi, no bo jak czasami pies wskoczy gdzieś tam przy stole, jak jemy, no to Zosia tam dubbinguje ją i gada do mnie, więc ja po prostu czasami już mam, wiesz, teraz mamy 2 psy, więc 2 psy mówią, córka mówi, żona mówi, ja mam jakąś kakofonię tutaj, bo każdy z każdej strony do mnie mówi, ale jest to śmieszne, no Zośka robi to fenomenalnie i bawi mnie to każdego dnia. Więc myślę, że to fajny pomysł na to, żeby tak podpromować to, żeby adoptować te psy. No i teraz tam wiesz, nasz pies napisał 2 książki już, nie? 2 bajki dla dzieci. I też Wiesia dzięki tym bajkom i sprzedaży tych bajek zebrała mnóstwo karmy dla schroniska w Korabiewicach, więc też jest dużo dobrego z tym jej Instagramem związanego.
Czy uważasz, że dziennikarz sportowy ze sportowcem powinien tylko o sporcie rozmawiać?
Nie, absolutnie nie. Znaczy, jak już przeszliśmy na temat mojego, jak ty to nazwałeś, bycia kasanową.
Nie, to jest cytat,
z mojej żony, więc dlatego zacząłem się śmiać, czy to dalej jest Eurosport, ale spoko. Nie mam z tym problemu, myślę, że też, wiesz, można by oddzielny podcast zrobić o mojej żonie i o jej życiu do poznania mnie, ale to nie będziemy, wiesz.
Powiem ci, że życie singla też jest mi bliskim tematem, dlatego chętnie...
Znaczy, ja uważam, że każdy powinien zasmakować i się wyszaleć, żeby...
No, ja go smakuję już od 50 lat.
Żeby, no widzisz, no to żeby spróbować tego i żeby potem mieć... Nie mieć takiego poczucia, że jak już wchodzi w te relacje, że tak powiem, docelową i finalną, to żeby myśleć sobie, że coś mi ominęło, albo czegoś w życiu nie spróbowałem, a tak to ja wiem, że było okej. Okay.
Czy siatkówka w aspekcie zawodowym twojego życia jest cały czas numerem 1?
Tak, zdecydowanie tak.
W sensie, bo ty robisz dużo rzeczy już poza siatkówką.
Zależy w jakich, że tak powiem, kategoriach rozpatrujemy, ale jeżeli rozpatrujemy w kategoriach czasowych, to na pewno myślę, że z 80% mojego życia zawodowego to jest siatkówka. Czy to wiadomo, treningi, no to już w ogóle myślę, że jest jakieś 70 plus mecze, plus może z 10 to właśnie jakieś komentowanie, bycie ekspertem w telewizjach wszelakich. No, głównie oczywiście w telewizji Polsat, a teraz na gościnnych występach w Eurosporcie. Ale no tak, wiesz, to też tak się wydaje, bo to też jest właśnie ciekawe, że ludziom, ja na Instagramie swoim nie pokazuję za bardzo tej takiej monotonii codziennej tych treningów, no bo raz, że nie mam wtedy ze sobą telefonu, no bo trenuję, mam siłownię czy treningi na hali, a dwa, że dla mnie to jest po prostu nudne, bo ja to robię codziennie od 25 lat. Więc tego nie pokazuję. Ja pokazuję wszystko to inne dookoła, te inne aktywności, jakieś tam inne, nie wiem, wydarzenie, czy tu jakąś kampanię, czy gdzieś pójdziemy, to ja pokazuję to życie poza siatkówką. Więc jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to może mu się wydawać, że no, gdzie jest ta siatkówka, zajmij się trenowaniem, bo takie oczywiście też komentarze czasami są, jak coś tam robię, zajmij się trenowaniem. A tak naprawdę te trenowanie zajmuje mi mnóstwo czasu dalej i te wszystkie rzeczy dookoła to jest jakiś tam mniejszy procent.
A powiedz, twoja aktywność YouTube'owa, bo ona też mnie też przyciągnęła moją uwagę, bo tam jest kanał Wrontube, tak? Są Wroncasty, są Volley Hotline z twoim byłym kolegą z...
Dalej jest kolegą, ale z
klubu. Drużyny. Tak, z byłego klubu. Z klubu.
Tak.
Nie gniewaj się, ale moje wrażenie, jak sobie zobaczyłem ten kanał, jest takie,
że... Za dużo srok za jeden ogon.
Że pomyślałem, że Andrzej szuka cały czas, że jeszcze nie znalazł swojej YouTube'owej drogi.
Czy to jest przytyk, czy to jest zaleta?
Nie, to jest, jak ty do tego, czy tak faktycznie jest? Czy ty masz jakiś pomysł na siebie, czy raczej cały czas szukasz, czy coś byś chciał, ale nie wiesz jak?
Zacząłeś ten temat poprzedni, to mogę w sumie się odnieść do niego, że to jest trochę tak jak z żoną, nie? No, że jakby szukałem i znalazłem, to teraz próbuję różnych... Lubię to robić, lubię podcasty, lubię być gościem w podcaście, lubię prowadzić podcasty. Jestem dociekliwy i lubię słuchać historii innych ludzi, ale nie chcę się zamykać na siatkówkę, wiesz, no jakby no wszyscy mówią, no dobra, no to jesteś siatkarzem, to rób podcasty z siatkarzami albo o sporcie. No a mnie właśnie ciekawiły te wszystkie inne rzeczy, no i próbowałem, nie wiem, dogadywać się z różnymi firmami, czy stacjami, czy kanałami, żeby to robić dla kogoś, żeby nie musieć jakby budować tego studia, tylko pójść. Miałem swój podcast, ale o siatkówce w Niuansie przez rok w pandemii. Zrobiliśmy chyba 40 odcinków, tydzień w tydzień. No ale potem coś tam nie wyszło, jak to zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to się rozeszliśmy przez finanse, bo pandemia i tak dalej. No i ponieważ nie mogłem nigdzie u nikogo innego znaleźć tego, czego ja bym chciał popróbować i takiej swobody kompletnej w tym, co mogę robić, no to stwierdziłem, że zrobię to sam. I zbudowałem swoje studio podcastowe, zaprosiłem ludzi, czy znajomych, czy nieznajomych do robienia tego. I chciałem popróbować różnych rzeczy. I niektóre kliknęły bardziej, inne w ogóle. Ale no wiesz, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Nie? I ja mam ten komfort, że mam to studio, ono dalej stoi. Jest dla mnie dostępny 24h na dobę. Jak sobie wymyślę, że jutro chcę robić podcasty o modzie, to zacznę robić o modzie i zobaczę, czy się to ludziom spodoba, czy nie. I wiem, że to też nie jest tak, że zrobisz przez 5 tygodni podcast, 5 odcinków i nagle, nie wiem, z 1000 subskrypcji się zrobi milion i zaczniesz na tym zarabiać. I ja nie muszę na tym zarabiać, ja zarabiam na czym innym. To ja to robię dla fanu. Oczywiście fajnie jakby to się... Bo też fajnie jest to robić dla ludzi. Im więcej ludzi to no sam robisz podcast, więc wiesz, że im więcej ludzi to ogląda, tym lepiej. Nie? I ja też jakby jak widzę, że to się nie klika i ktoś tego nie ogląda, to jest mi smutno trochę i zastanawiam się dlaczego. Coś zrobiłem źle, co mogłem zrobić lepiej. A jak coś się klika, no to się jaram, że fajnie, że dużo ludzi że to idzie wiralem. Nie? Więc jakby to też jest olbrzymia praca wokół, zrobienie rolek na Instagram, puszczanie tego na Spotify i na wszystkie inne platformy, żeby tu było audio, tu wideo i tak dalej. Research do gości, no tej pracy jest dużo, ale tak jak powiedziałem, mój core tego, co robię, to jest siatkówka, treningi. Ja nie mam na razie tyle czasu, żeby to robić na tyle dobrze, jakbym to chciał. W sensie tak dobrze, jakbym to chciał robić, tak kompleksowo do tego podejść. Może zatrudnić więcej osób, żeby jednak to była oddzielna firma, która sobie funkcjonuje. Ale jeżeli wiem, że nie mogę się na razie poświęcić temu na tyle, na ile bym chciał, to sobie próbuję, nie? Sprawdzam. No to jest trochę takie deptanie takich ścieżek też na przyszłość. I może jak skończę grać, będę miał więcej czasu i na przykład jeden dzień w tygodniu będzie tylko na podcasty, będzie tam ileś osób pracowało przy tym, będziemy robili to cyklicznie, nagrywali cały dzień i potem będziemy wypuszczać. Ale przez to, że spróbowałem jakby różnych kategorii tych podcastów, też widziałem, jakby miałem feedback od ludzi, miałem feedback od znajomych, miałem feedback od ludzi, z którymi to robiłem te podcasty, bo też mój kumpel z drużyny Kuba Kowalczyk mi pomaga przy każdym i jest takim też głosem zza kamery, który realizuje. My jesteśmy samoukami. No ja zbudowałem studio, nie mając pojęcia o tym, jakby ja nie jestem ani dźwiękowcem, ani kamerzystą, a wszystko zbudowałem sam. Razem z Kubą nauczyliśmy się montować program, mnóstwo problemów z dźwiękiem, problemy z transmisją na żywo, jakby wszystko to organicznie się uczyliśmy i mamy już jakąś wiedzę, więc ja na przykład spokojnie mogę, tak jak tutaj masz realizatora za kamerą, to wiem, że jak przyjdzie do mnie firma, żebym komuś zrealizował podcast dla osoby trzeciej, to ja mogę, to zapraszam do studia, zrobię ten podcast, ja się zajmę realizacją, dźwiękiem, zmontuję ci program, wrzucę go i
czyli
tak dalej.
Czyli jeśli mój kolega zachoruje i będzie niedostępny, jakby, to mogę dzwonić do ciebie.
Słuchaj, no jakby nam ktoś tutaj zaczął, nie wiem, wiercić wiertarką za ścianą i on by musiał wyjść, to ja mogę to jakby poprowadzić, nie ma problemu. Więc, więc wiesz, to też jest jakieś know-how, które zebrałem razem z Kubą przez ten rok, czy już nawet dłużej. I jest to skill, który jest spoko i mnie takie coś jara. Nie? Ja lubię telewizję, a to jest taka nasza mała telewizja. To, że to teraz nie funkcjonuje i nie idzie jakby cyklicznie tydzień w tydzień, no chciałbym tego robić więcej, ale nie.
Ale tak też jak, masz presji, tak, nie masz takiego ciśnienia,
presji,
żeby to.
Ale też chcę być dobry w siatkówce na tej ostatniej prostej, nie? A wiem, że po prostu też to mnie kosztuje dużo sił. To nie jest takie proste, nie? Że siadasz sobie i zaczynasz gadać, tylko ty się ileś przygotowywałeś do tego, żeby ze mną pogadać. To trzeba potem zmontować, to nie trwa 5 minut, żeby to zrobić dobrze i rolki i tak dalej. To jest jakiś tam ogrom czasu, który trzeba poświęcić, a mam noworodka. Mam drugą córkę, chcę być też dobrym ojcem i w tej hierarchii te podcasty gdzieś tam są na którejś liście, na którymś miejscu na tej liście. Więc jak odejdzie mi siatkówka, to będzie duży procent czasu, który będę mógł rozdysponować na inne rzeczy. Na razie popróbowałem różnych rzeczy, część kliknęło, część nie, część na pewno chcę kontynuować w przyszłości i będzie mi łatwiej, bo już nie zaczynam od zera, tylko to studio jest, wiem jak to robić, robiłem to i może zrobię to lepiej, a może nie, może nie wiem, może mi się odwiedzi za 3 miesiące i zlikwiduję to studio i sprzedam sprzęt i będę robił zupełnie co innego.
A abstrahując od siatkówki, w tych rozmowach, które przeprowadziłeś, w których czułeś się najlepiej, bo tam była motoryzacja, tam był seks, tam były emocje, były relacje, były dzieci, masz jakiś taki swój temat, który cię najbardziej kręci? Czy z którym dobrze się czujesz?
Myślę, że bardzo dużo też mi jako rodzicowi dawały te podcasty o rodzicielstwie, właśnie o ojcostwie, o dzieciach, bo byłem na początku tej drogi ojca i też wiem, że jest tam wiele aspektów do zgłębienia i bardzo wiele wiedzy do przyswojenia i też nie ma jednej drogi, jakby różne podejście, różne spojrzenie na różne tematy od ludzi, którzy... od mądrzejszych ode mnie ludzi, którzy, nie wiem, mają też konta stricte poświęcone parentingowi na Instagramie, czy psychologów, czy ludzi zajmujących się ogólnie jakimś tam, nie wiem, parentingiem, to było bardzo takie rozwijające, ale też te rozmowy no, o emocjach, ten podcast Chłopaki też płaczą, bo to dawało takie zielone światło na rozmowę o wszystkim tak naprawdę, no bo wymyśliliśmy sobie to z Piotrkiem Czajkowskim tak, że pierwotnie tak jak to było, że po prostu zapraszamy ludzi, którzy się kojarzą z tym, że właśnie są tacy męscy i że oni to nigdy nie płaczą, jak nie wiem, Mateusz Gamrot czy Marcin Meller, który był redaktorem naczelnym Playboya, no to się jakby nie kojarzy ze łzami męskimi, nie? Czy UFC, czy ten. A chcieliśmy właśnie porozmawiać o tych emocjach, bo też nam się zdarza płakać i to jest jakby naturalne i ten płacz oczywiście jest takim gdzieś tam triggerem i punktem wyjścia, bo zaczynaliśmy od tego, żeby zapytać, kiedy ostatnio płakałeś i jak pytasz wiesz, faceta w wywiadzie, kiedy ostatnio płakałeś, to może pójść w różne strony, nie? Bo może ci powiedzieć, że tam, nie wiem, urodziło mu się dziecko i ze szczęścia, a ktoś ci może powiedzieć, że miał jakąś tragedię życiową i może nie chce o tym gadać i wiesz, albo chce i to jakby nigdy nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, więc to było takie ekscytujące. I to dawało duże pole do popisu i można było gadać tak naprawdę z każdym, nie tylko z facetami, bo też mieliśmy przecież Agatę Stole, która jest seksuolożką i gadaliśmy o emocjach. Potem gdzieś tam to wyszło, że robiliśmy razem podcast, bo fajnie nam się gadało. Więc chyba te dwa, oprócz siatkówki oczywiście, która się klikała najbardziej, w której wiedzieliśmy, jakby mógłbym nagrywać wiesz, w nocy bez przygotowania i gadać z kumplami z boiska o wszystkim i to byłoby ciekawe, bo pokazujemy szatnie i jakieś takie nasze wewnętrzne rozmowy, też często nie o siatkówce, więc to ludzi interesuje i tak nam było najłatwiej jakby zbudować zasięgi, ale nie do końca jakby też o to chodziło, żeby robić tylko te zasięgi, a tylko też, żeby robić fajny, wartościowy dla ludzi content.
Andrzej, to kiedy ostatni raz płakałeś?
Nie papuguj, słuchaj, zrób sobie swój podcast, nazwij go inaczej i wiesz, kiedy ostatni raz płakałem? Wydaje mi się, że po narodzinach drugiej córki. W sumie to było
niedawno.
To było niedawno, 6 tygodni temu.
A generalnie często się wzruszasz?
Ja odkąd jestem ojcem, to bardzo często. W sensie jakieś takie pierdoły mnie wzruszają, nie wiem, no, oglądamy, czy słuchamy jakieś piosenki, czy nawet właśnie, nie wiem, oglądam z córką jakiś stary filmik, jak ona była mała i ona, albo ona coś powie, albo ona, nie wiem, teraz nauczyła się, nie wiedziałem o tym, no bo nie było tak, że uczyliśmy się na pamięć, tylko czytam jej lokomotywę, czytam jej te wszystkie wierszyki, które czytali mi moi rodzice, jak byłem mały, no i czytam jej lokomotywę. I po prostu w pewnym momencie, pewnego dnia ona zaczęła, a nie umie czytać, tylko zaczęła mówić ze mną ten tekst, nie? No i tak zaczęła mówić, ja przestałem w ogóle nic mówić i ona gada, po prostu widzę, że ona zapamiętała prawie cały trudny wiersz, ona nie ma 3 lat, nie? Śpiewa hymn, bo się nauczyła, bo gdzieś tam znajomy rzucił taki tekst, żeby no to nauczy się hymnu, no to zaczęliśmy ją uczyć hymnu, no i ona śpiewa hymn polski. I to już było rok temu, jak miała 2 lata, więc takie rzeczy mnie wzruszają, że ona po prostu ogarnia takie rzeczy tak szybko. Pływaliśmy na basenie przedwczoraj chyba i ona pierwszy raz sama jakby puściła mnie w końcu za ręce i w kółku płynęła, dryfowała sama na wodzie. No to mi gardło ściska od razu, bo to są takie momenty, że to jest coś pierwszy raz i ja wiem, że tego nie będzie już drugi raz, nie? W sensie drugi, trzeci już nie będzie taki fajny. To był pierwszy raz, jak ona się puściła i pokazała tę odwagę, że ona jest gotowa na to, żeby sama dryfować, nie? Więc mnie takie rzeczy wzruszają i odkąd jestem ojcem, to po prostu tak, o. Nie, i już mi gdzieś ściska gardło. Nawet jak o tym teraz myślę, to zresztą widzisz.
Słuchaj, ostatnie pytanie będzie powrotem do siatkówki. Powiedz mi, czy uprawnione jest takie stwierdzenie. Gdyby nie Andrzej Wrona, to Amerykanki w Tokio na igrzyskach nie zdobyłyby złotego medalu.
No ja wiem, do czego pijesz i no, chyba bym nie szedł tak daleko. W sensie wydaje mi się, że one by mogły i bez naszego programu na ławce zdobyć ten medal, ale rzeczywiście, no to tak też by pokrótce, bo teraz ktoś słucha i mówi, no co on tam, nie wiem, jak on im mógł pomóc. Mamy program, jestem współudziałowcem w spółce Volley Station, gdzieś tam można powiedzieć, że pomysłodawcą, ale to tylko rzuciłem pomysł, a potem rzesza ludzi nad tym pracowała przez wiele lat. Mamy program Volley Station, który w tej chwili obsługuje praktycznie całą siatkówkę międzynarodową, klubową w najważniejszych ligach na świecie, w tym polskiej oczywiście, Brazylii, Japonii. Będziemy obsługiwali Igrzyska Olimpijskie właśnie w Paryżu. Ale wtedy w tym Tokio było tak, że Amerykanie korzystali z innego programu i trener Amerykanek miał na swoim kompie ten inny program i ten komp mu się zepsuł już będąc na miejscu w Tokio. A jego prywatnym komputerem, nie wiem, można mówić marki komputerów, ale taki komputer z jabłuszkiem, to był jego prywatny komputer. A nie było żadnego innego programu na ten komputer, tylko nasz, który działa na tym software'ze Apple'a. I po prostu my mu gdzieś tam w 2 dni postawiliśmy cały system do komunikacji, do tych statystyk dla drużyny, jego jakby szybki kurs przyspieszony dla jego statystyków. Amerykanki wystartowały na tym turnieju z naszym programem na ławce trenerskiej i za bandami u statystyków. Zdobyły złoto. Mail, potem Karsz napisał długiego maila z podziękowaniem, że super robota i że no tak profesjonalnie i szybko podeszliśmy do tematu i że bardzo nam dziękuję, że mamy swój udział w tym sukcesie. Więc jeżeli trener Amerykanek mówi, że mamy swój udział, to jeżeli ja jestem pomysłodawcą razem i twórcą razem z szeregiem jakby innych ludzi tego programu, no to jakiś tam wkład w ten złoty medal mam. Mam nadzieję, że będę miał mały, może nie wkład, ale udział w tych igrzyskach, które będą historyczne i polskie drużyny siatkarskie zdobędą medale też w Paryżu, bo fajniej by było mówić, że się było przy polskich medalach, a nie, że było się przy medalach Amerykanek.
Ja długiego maila pisać nie będę, ale bardzo ci dziękuję.
Krótkiego możesz. Ja dziękuję również.